16 minut po godzinie 13, a my, proszę Państwa, będziemy się teraz cofać w czasie o aż 100 lat, dokładnie 100 lat, bo to taki czas, taki moment, kiedy rozgrywały się, nie wiem, czy nie jedne z najważniejszych wydarzeń w historii Europy, bo kto wie, co by się dalej działo, gdyby nie cud nad Wisłą. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dyrektor Krzysztof Jarzewski, szef Muzeum Ziemi Kościerskiej. I umówiliśmy się, że naszą pierwszą rozmowę poświęcimy kościerzakom, którzy znaleźli się w armii Andersa. To było ponad 100 tysięcy ludzi, prawda? Ponad chyba 120 nawet tysięcy żołnierzy w sumie.
W armii z okresu międzywojennego, z okresu cudu nad Wisłą.
Tak.
Tak. Szanowni państwo, przede wszystkim trzeba sobie uświadomić to, że również Pomorzanie aktywnie walczyli o powrót Pomorza, ale też i zaistnienie Polski w granicach.
Czy w ogóle Kościerzyna, mam wrażenie, była takim miejscem, które bardzo o tę polskość walczyła? XIX wiek, potem kiedy pojawiają się Młodokaszubi, doktor Majkowski, to jest taki moment, kiedy rzeczywiście te chęć bycia w Polsce, w Kościerzynie szczególnie widać. I widać zresztą pięknie na waszej wystawie w muzeum.
Tak, i tutaj pani redaktor słusznie stwierdziła, że te korzenie polskości i patriotyzmu sięgają już XIX wieku, bo przecież to Kościerzyna, szanowni państwo, na początku XX wieku była duchową stolicą Kaszub, ale duchową w sensie intelektualnym. To tutaj przecież zawiązało się Stowarzyszenie Młodokaszubów tak de facto wokół doktora Aleksandra Majkowskiego. Tutaj ci wszyscy najwięksi działali wokół bazaru, zwanego Domem Kaszubskim. Tu przecież był wydawany Gryf Kościerski, to czasopismo, które miało budzić serca Pomorzan, ale też i serca Kaszubów, serca Polaków tak naprawdę. Kościerzynie było na pewno łatwiej z tego względu. I tutaj warto też od razu pociągnąć ten wątek, że Kościerzyna jako pierwsze miasto na Pomorzu już w 1919 roku osadziła swojego burmistrza. W innych miastach to było nie do pomyślenia jeszcze w tym okresie.
No to w 1919 byli roku ta władza administracyjna jednak była przekazywana, ale tutaj dość to się odbywało.
Nie do końca, nie do końca jeszcze tak było. Władza administracyjna była przekazywana dopiero na początku stycznia tak de facto. Kiedy to wojska polskie tutaj wkraczały wraz z generałem Hallerem. W niektórych miastach, owszem, już się to działo w roku 1919, ale nigdy nie na taką skalę jak w Kościerzynie. Próbowano przekazywać poszczególne urzędy, ale burmistrz był tylko polski właśnie tutaj w Kościerzynie.
No właśnie, i jesteśmy w 1920 roku, Halerczycy zimą się pojawiają, 1920
tak,
roku.
Tak, 31 stycznia dokładnie wkraczają tutaj do Kościerzyny, szwoleżerowie rokitniańscy i tę pamiątkę obchodzimy co roku już od ładnych kilkunastu lat.
No i dobra, ja teraz chcę tych kościerzaków, którzy się znaleźli u Piłsudskiego, przecież to jest kompletnie inna część Polski. Oni stąd tam do Piłsudskiego poszli walczyć o Polskę?
Tak, dokładnie tak było.
W czasie wojny polsko-bolszewickiej?
Tak, jeżeli przyjrzymy sobie gazety choćby z tego okresu, pełno mamy apeli gazetów regionalnych, wydawanych nawet tutaj w Kościerzynie.
Tak.
Mamy apele o zaciąganie się właśnie do armii, tworzonej armii polskiej i tym odzewem właśnie było utworzenie 66. Pułku Kaszubskiego. I tutaj już przejdziemy sobie do postaci generała Antoniego Zdrojewskiego. Pochodził z pobliskiego Skorzewa. I on rzeczywiście tutaj zasłynął jako oficer w różnego rodzaju bitwach, a już w latach 60. później wyemigrował do Francji, nadano mu tytuł generała brygady, także bardzo wysoki stopień. A jeszcze trzeba dopowiedzieć to, że był naprawdę wielkim patriotą, bo podczas II wojny światowej dowodził całym polskim ruchem oporu na terenie Francji. Także widać, że ten patriotyzm...
Niezwykła postać.
Tak, wyssał tutaj z mlekiem matki z Kaszub właśnie. A druga postać, szanowni państwo, to pan Dawid Bruski, nauczyciel naszego gimnazjum w okresie międzywojennym. Tu w Kościerzynie spędził ponad 13 lat i w latach 30. został również senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. Także widać, że też postać powszechnie szanowana, ale też trzeba o tym pamiętać, że była to też postać tragiczna. tragiczna. W czasie II wojny światowej prześladowany, ścigany przez gestapo, ale udało mu się uniknąć aresztowania. Pracował bodajże aż do lat 60. jako nauczyciel. Także przeżył wojnę.
Jako nauczyciel, ale...
Już
poza Kościerzyną.
Kościerzynę opuścił bodajże w 36 roku.
Ale z Kościerzyny ruszył do armii Piłsudskiego. Tak, tak. To tylko dwie wybrane postacie. Wiemy, ile osób stąd, z Kościerzyny, ewentualnie okolic, trafiło do legionów.
Na pewno było ich z rejonu ziemi kościerskiej co najmniej kilkadziesiąt. No pułk to jest sporo żołnierza, że tak powiem. Także naprawdę ten odzew tutaj z Kościerzyny, z Kartu, z terenów tutaj z nad samego Bałtyku był naprawdę ogromny. I zresztą no, ten pułk nosił imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Także to też było ogromne wyróżnienie. Zresztą w Kościerzynie na pamiątkę tego mamy również ulicę 66. Kaszubskiego Pułku.
Daleko stąd? Od ręku?
No kawałek, ale obok ulicy 31 stycznia, także wszystko się zgadza.
Wszystko pasuje. Tak. I to jest piękna puenta tej części naszej rozmowy. Do rozmowy z panem dyrektorem Krzysztofem Jażdżewskim wracamy nieco później, w każdym razie na pewno jeszcze w tej godzinie. I jesteśmy. Dyrektor Krzysztof Jażdżewski, dyrektor Muzeum Ziemi Kościerskiej, ze mną w studiu na rynku. Niegdyś 1 maja to był plac, prawda?
Tak, tak.
A długa to była, doczytałam się przed wojną, Wilsona.
Długa, tak, tak, dobrze pani wyczytała.
Tak, potem jeszcze znalazłam, że Kapliczna to była Waryńskiego, ale tu wchodzimy w taką epokę słusznie minioną.
Tak,
te nazwy się nie ostały. Natomiast Wilsona jest jeszcze przedwojenna.
Tak, oczywiście.
I nie wrócono do niego, tylko długa jest.
Bo długa była nazwą historyczną tak naprawdę. Jeszcze
czyli dokopano się przed Wilsonem.
Tak, jeszcze sprzed z Rzeczypospolitej Szlacheckiej tak naprawdę. Tak.
A ja chciałabym teraz, panie dyrektorze, żebyśmy sobie się cofnęli do 65 roku, możemy? Bo tak sobie dzisiaj krążymy po czasie, bo ja chciałabym sięgnąć do początków Izby Regionalnej, która de facto dała początek temu muzeum, które tak się pięknie rozwinęło, bo teraz ma i akordeony, i fantastyczne lokomotywy, i coś, o czym będziemy mówić na koniec rozmowy, bo to jest taki smaczek, który uważam jest wart przypomnienia. 65 rok, Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie. I tam dr Jerzy Knyba, etnograf i nauczyciel historii, zakłada właśnie taką izbę regionalną, czyli taką... Ja to czytałam się gdzieś, że to była w ogóle taka izba tradycji, chyba druga w Polsce.
Tak.
Czy źle się doczytałam?
Dobrze się pani redaktor doczytała.
Bardzo to było ekskluzywne grono wtedy.
Nawet zajęła czołową lokatę w takim konkursie na Izbę Patriotyczną, czyli widać, że tutaj pan dr Jerzy Knyba był prężnym organizatorem. Zresztą te małe muzea regionalne właśnie tak się rozwijały.
Od pasjonatów.
Tak, od pasjonatów wszystko się zaczynało. Była po prostu osoba zarażona historią, zarażona miłością do regionu, bo o tym też trzeba powiedzieć, która zbierała, po prostu zbierała albo sama, albo w otoczeniu jakiejś
instytucji. A potem to już ludzie przynosili, prawda?
Tak, tak. I ludzie to znosili. No i efektem tego jest nasze przepiękne muzeum dzisiaj w przepięknym neogotyckim ratuszu z 1843 roku. No w nim kiedyś urzędował burmistrz. Także no jest to naprawdę miejsce z klimatem.
Ratusz pięknie odnowiony. Zakończyła się ta renowacja 20 lat temu. Ale w ogóle nie widać, że to tyle lat temu było, że jego odnawiano, bo on pięknie się prezentuje.
Tak, aczkolwiek nie dajemy mu się zestarzeć na zewnątrz, także co kilkanaście lat rzeczywiście hydrofobowo jest elewacja zabezpieczana też, tak żeby tego zębu czasu nie było widać.
Wnętrze piękne, przepiękne piwnice, tam młodzi Kaszubi, znaczy młodokaszubowie, tak chyba trzeba powiedzieć.
Młodokaszubi,
piękne popiersie Aleksandra Majkowskiego, czyli jest taki fragment tej polskiej historii, o której rozmawialiśmy. Natomiast zastanawiam się, czy wiadomo, który eksponat w Izbie Regionalnej doktora Knyby był pierwszy. Co było absolutnie pierwsze? Wiadomo, od czego się to zaczęło? Bo zawsze się zaczyna od czegoś.
Nie wiadomo, mówiąc szczerze.
Nie ustaliliście?
Nie, bo pan doktor jak... wpadał do jakiegoś domostwa, że tak powiem, to brał wszystko, co uważał za stosowne. I pewnie byłoby ciężko ustalić, co było tak naprawdę pierwsze. Część przecież rzeczy przywiózł z własnego domostwa tak de facto. Nigdy o tym nie mówił, ale to ciekawe pytanie i myślę, że warto się nad nim pochylić też.
Nie sądzę, żeby się udało chyba dojść w tej chwili.
Mamy jeszcze jakieś stare inwentarze, także moglibyśmy poszukać po wpisach pierwszych.
Można. dojście ewentualnie.
Nie wiem, na ile to będzie prawdziwe, bo też no, nie wiem, czy losowo nie były wpisywane.
Troszkę ta izba krążyła, tak. Bo ona się przeniosła potem do Domu Kultury i wreszcie trafiła w takie miejsce, które myślę jest absolutnie znakomite na tę ekspozycję.
Tak, tak, tak. I tutaj no, należy się cieszyć, że ówczesne władze miasta podjęły taką decyzję, że ta izba regionalna z Domu Kultury przeszła właśnie do ratusza, a w 2006 roku powołano w ogóle Muzeum Ziemi Kościerskiej, no bo Kościerzyna była jednym z nielicznych już miast powiatowych, gdzie takiego muzeum nie ma.
Czyli to stało się odrębną, samorządową
taką
jednostką kultury.
Tak, tak, działamy w oparciu o ustawę, w oparciu o statut zatwierdzony przez ministra kultury, także no, obowiązują nas wszystkie przepisy, jak każde muzeum.
Dobra, to teraz chciałabym, żebyśmy porozmawiali o eksponatach, które są pana oczkiem w głowie.
No jest ich na pewno kilka, aczkolwiek to się też zmienia, muszę powiedzieć. Jestem dyrektorem już 14 lat tego muzeum.
I te miłości się zmieniają?
Tak, tak, zdecydowanie, no bo jak zaczynałem organizowanie tego muzeum, no to było zaledwie kilkaset eksponatów tak de facto. Dzisiaj jest ich kilka tysięcy.
I dobrych kilkaset metrów do wystawiania.
Tak, 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 tak. Także jest wspaniała ekspozycja rzeźby ludowej i myślę, że mam takiego swojego ulubionego rzeźbiarza i ulubioną rzeźbę. Aczkolwiek teraz ten punkt coraz bardziej przesuwa się w kierunku parowozów jednak. Tak, bo to jest ta nasza lokomotywa.
Bliżej Gdańska,
tak,
powiedziałabym.
To jest ta nasza lokomotywa, która napędza naszą działalność. I cieszę się, że tam się bardzo dużo dzieje ostatnio. Chociaż no, nie można by tutaj nie wspomnieć o Muzeum Akordeonu, gdzie przecież te niektóre instrumenty ponad stuletnie, no to są prawdziwe perełki na skalę światową. Tak, wysadzane perłami, różnego rodzaju inkrustacje. Także naprawdę. Ale ja nie jestem muzykiem, także mogę to tylko określić. Tak, Paweł by tutaj naprawdę opowiadał bardzo długo. A myślę, że będzie miał okazję ku temu, bo jak pani redaktor słusznie stwierdziła, w tym roku obchodzimy dziesięciolecie tak, utworzenia Muzeum Akordeonu. No i jakiś program obchodów się rysuje, no ale zobaczymy, na co sytuacja z koronawirusem nam tak naprawdę pozwoli.
Dokładnie tak, bo państwo też podlegają tym obostrzeniom.
Tak.
Panie dyrektorze, to jest jeszcze jedna rzecz, o której musimy powiedzieć, bo to będzie ogromna atrakcja. Jak umawialiśmy się na nasze spotkanie tu na tym wspaniałym kościerskim rynku, to mówił pan, że to przede wszystkim dla dzieci, a dorośli nie będą mogli z tej mini kolejki, która za chwilę dosłownie pojawi się w Muzeum Kolejnictwa, korzystać?
Myślę, że będą mogli korzystać wszyscy, a nawet jestem tego pewien, bo tu trzeba by też troszeczkę o Muzeum Kolejnictwa
no
powiedzieć,
już,
dosłownie kilka zdań.
To mamy na ten moment.
Jest to tak de facto jedyna tego typu jednostka w Polsce Północnej, a pod względem zgromadzonych eksponatów, a zwłaszcza taboru, największa w Polsce. Mamy naprawdę kilkadziesiąt parowozów.
Czyli co, Warszawa to wam Muzeum Kolejnictwa?
Jeżeli chodzi o jedno miejsce, to mamy więcej eksponatów od Warszawy. Także jest się czym poszczycić. No i staramy się tę działalność cały czas rozwijać. Dobrze, że udało się też przeprowadzić rewitalizację tego miejsca, a jest to już dzisiaj miejsce zabytkowe, bo te wszystkie obiekty, hala, parowozowni, budynek biurowy, zostały wzniesione w ramach magistrali węglowej, czyli zostały ukończone w 1929 roku. To był ogromny wysiłek tego młodego państwa rodzącego się, dający tak naprawdę okno na świat, zapewniający dalszy rozwój.
Linia do Żukowa chyba jakby otworzyła
tak, tak, tak. No przede wszystkim cała magistrala węglowa łączyła Śląsk z portami. Tak,
czyli porty w Gdyni i Górny Śląsk, prawda?
Tak, tak, że można było transportować węgel, no i to było najważniejsze, ale nie tylko węgiel, bo różnego rodzaju innego rodzaju też towary. Ale jeszcze tak króciutko, co to jest kolej Lilliputcia, bo tu trzeba by państwu wytłumaczyć. Kolej Lilliputcia, zwana również koleją ogrodową, funkcjonuje w kilku miejscach w Polsce, a na świecie myślę, że to bardzo popularny produkt, turystyczny zwłaszcza. No a my taką kolej o rozstawie 241 mm, czyli bardzo malutka, 24 cm tak de facto, otwieramy, myślę, że już w przyszłym tygodniu w Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Przepiękna pętelka o długości 160 metrów, zadaszony peron, lokomotywa spalinowa, 5 wagonów, wszystko to utworzone w skali 1:6. Każdy może sobie wejść do tego wagoniku, i dziecko, i dorosły, i odbyć taką podróż, no troszeczkę w krainie Gullivera, tak de facto, bo bez wszystko wątpienia. Tam jest pomieszane w skali 1:6.
Znaczy dla dorosłych także, to będzie bez wątpienia
będzie
trochę ta kraina, dla dzieci to będzie po prostu cudowna zabawa. Tak. Więc proszę Państwa, w przyszłym tygodniu, Panie Dyrektorze, wiadomo już tak konkretnie i bardziej...
Myślę, że pod koniec tygodnia na pewno
wszystkie odbiory pewnie teraz
ruszy.
Trwają,
tak, dokładnie.
Dalej.
Właśnie dzisiaj mieliśmy spotkanie z inżynierami, inspektorami nadzoru również.
Rozumiem, czyli trzeba śledzić stronę Muzeum
tak,
Ziemi Kościerskiej.
Tak, z wyprzedzeniem, co najmniej jednodniowym, na
jasne.
Pewno...
Będzie informacja, się jak się do tej kolejki dostać, kiedy można będzie nią pojeździć, bo myślę, że to będzie wielka frajda dla dzieci.
Tak, muzeum czynne codziennie od 10 do 18, także jest czas
z zachowaniem bezpieczeństwa,
tak
jak mamy teraz w epidemii. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Dyrektor Krzysztof Jeżdżewski, szef Muzeum Ziemi Kościerskiej. No teraz to już dużo ma pan gospodarstwo, trzeba przyznać rzeczywiście.
Tak, jest co robić,
jest
naprawdę.
Co robić. Przed kolejną atrakcją, przed otwarciem kolejnej, udostępnieniem kolejnej atrakcji. Dziękuję bardzo, panie
dziękuję
dyrektorze.
Dziękuję również.
Miłego weekendu, miłego popołudnia.
Dziękuję.